Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, cykliczny podcast dzięki uprzejmości Radia Tok FM, w którym dzień dobry mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Dokąd dziś wyruszymy?
Słuchajcie, zostajemy na naszej trasie po Wielkim Stepie. Polacy i Ukraińcy nie gęsi. Swoje przygody na prerii euroazjatyckiej mają. Ruszymy dzisiaj na Powąże. Bardzo ważny region w Europie Wschodniej, powiązany historycznie, jak wam pokażemy, z Polską i Ukrainą. I skupimy się szczególnie na okresie Hanatu Kazańskiego. Bo na razie robimy tak, że poznajemy historię tych regionów z perspektywy tej ludności rdzennej. A potem wam pokażemy, jak Polacy mieli też i Ukraińcy wielki wkład w ich rozwój.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Tok FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Tydzień temu w podcaście opowiadałeś o takiej mapie podziału, jak
byliśmy,
te hanaty powstawały. I
byliśmy między Dnieprem i Wołgą, a teraz Wołgą płyniemy do góry. Do Kazania. Kazań, słuchajcie, to jest miasto, które można nazwać stolicą Powąża. Dzisiaj, żebyśmy sobie to zlokalizowali. To są dwie bardzo ważne republiki, Tatarstan i Baszkiria. Kazań jest stolicą Tatarstanu. Piąte miasto w Rosji. Wokół nich są republiki ludów fińskich. To są Maryjczycy, Udmurtowie, to są Mordwini, fińskich. To są krewni Finów i Estończyków.
O.
Różne imprezy robią kulturalno-oświatowe i tak dalej. Mamy też Czuwaszy. To jest lud turecki wyznający prawosławie. Więc mamy mieszankę turecko-fińską, a oprócz tego oczywiście potem Słowianie, ale wtedy jest ich niedużo w tym okresie, o którym będziemy opowiadać. I region, który jest położony na bardzo ważnych szlakach handlowych, bo północ-południe Wołgą. Pamiętacie, już macie na pewno to skojarzenie. Od Waregów do Saracenów, od Morza Bałtyckiego do Morza Kaspijskiego i następnie na Bliski Wschód. A nawet do Indii, jak pamiętacie z poprzedniego podcastu. Ale też jest kierunek wschód-zachód od Noga Jedwabnego Szlaku. Prowadzi przez Powąże. Strategiczne miejsce, podbój tych terenów, to jest bardzo ważny etap w budowie mocarstwowej pozycji Rosji w jej historii. O tym dzisiaj opowiemy. Bo to jest brama do Azji Centralnej i brama do Syberii. Można powiedzieć, że jest to rodzaj korka, którego trzeba wyciągnąć metaforycznie, żeby, prawda, przedostać się do tej butelki. No i to były tereny, gdzie w średniowieczu przed najazdami mongolskimi istniała Wielka Bułgaria. Macie Bułgarię na Bałkanach, ale macie też tam Bułgarię, bo nazwa Bułgar, Bułgaria, chociaż to są Słowianie, jest pochodzenia turkijskiego, bo ci Bułgarzy, którzy przybyli w VII wieku na Bałkany, byli ludem tureckim. I generalnie do tej tradycji odwołują się szczególnie Tatarzy i Czuwasze. Czuwasze uważają, że język bułgarski, turecki język, to jest ich język. Tylko się tam trochę pozmieniał, ale że jest najbardziej podobny. Ale oczywiście Tatarzy skontrują, momencik, w 922 roku, ze względu na te związki handlowe północ-południe, mieszkańcy Powąża przechodzą na islam. I to jest, co jest niesamowite, to jest pierwszy lud turecki, który przechodzi na islam. Nie w Azji Centralnej, tam na granicy z muzułmanami, tylko tu. Pierwszy.
A czemu oni wszyscy przeszli? Opłacało się?
Opłacało się, bo był biznes wielki. I jak przyjeżdżali ci wszyscy kupcy z Bliskiego Wschodu, z Azji Centralnej, no to wszyscy otwierali bardzo szeroko buzię i był tak zwany efekt wow.
Czyli każdy chce być muzułmaninem.
Tak. No taka, taka była wtedy, taki był okres, że cywilizacyjnie, no i szczególnie kultura materialna, no była na bardzo wysokim poziomie. Nazwijmy Azję Centralną centrum świata. I tam na przykład powstanie miasto i będzie jedno Bułgar, a drugie Biliar. To Biliar, teraz są szacunki, że tam mogło nawet do 100 tysięcy ludzi mieszkać.
Niesamowite.
Olbrzym jak na tamte czasy. I stamtąd kupcy ruszają do Europy Środkowo-Wschodniej, docierają też do Polski. docierają do Kijowa, docierają na Węgry, niektórzy się tam osiedlają.
A to jest dalej X wiek mniej więcej?
10, 11, 12. Przychodzą na jazdy mongolskie, walczą przeciwko Mongołom, bo z Rusami była przyjaźń, czasami konflikt. Przyjaźń, biznes, konflikt. Tutaj klęska, Mongołowie wygrywają i te tereny stają się częścią Złotej Ordy. Jak rozpada się Złota Orda, powstanie Hanat Kazański. Opowiadaliśmy wam o tym. I przybywa ze stepów tych właśnie ukraińsko, jak powstał, pogranicze Ukrainy i Rosji, z tych stepów przybywa Uluk Muhammed. To on jest twórcą, mówiąc żartobliwie, mieszkiem Hanatu Kazańskiego. To jest rok 1438. On wcześniej, on tak naprawdę został wyparty, bo był początkowo, współpracował, jak umarł wielki książę Witold, z którym się przyjaźnił, który go wspierał, można powiedzieć, że był jego protektorem. To jak pamiętacie, doszło do wojny domowej na Litwie, w Wielkim Księstwie Litewskim, która toczyła się bardzo na ziemiach ukraińskich i Świdrygiełło, który został na 2 lata księciem, uzyskał wsparcie na początku właśnie Uluga Muhammada, ale potem udało się Jagielle, król Polski, Władysław Jagiełło, udało się przekabacić Uluga Muhammada i wtedy Świdrygiełło wsparł Saida Ahmeda, o którym wam opowiadaliśmy w poprzednim podcaście, który został pierwszym hanem Wielkiej Ordy. Więc jak widzicie, mamy dwie wojny, w Wielkim Księstwie Litewskim i wśród Tatarów. Równolegle łączące się ze sobą. Wspólna historia. I wypędzony, przegrywa, rusza na północ. Trafia do Kazania, mówi, o, tutaj zamieszkamy. Dobre miejsce.
Będę ich królem.
Będę ich władcą. Pamiętajcie o tym, że to jest region też, gdzie jest świetna ziemia, rolniczy, bo wam się oczywiście, no rozumiem, pierwsze skojarzenie, Tatar, jurta, konie. Nie, tutaj to jest bardzo też zurbanizowany region. Im bardziej na wschód, tym jest bardziej stepowo, tak, u Baszkirów. I odnosi wielkie zwycięstwa nad Moskwą w 1438, bo Moskwa od razu stwierdziła, rozwalmy ich. A on wielokrotnie mniejszymi siłami, tutaj okazuje się, że można było powiedzieć, pewnie Moskwa sobie pomyślała, przecież on był cały czas tam bity, on się do niczego nie nadaje. Ale się okazało, że się nadaje i odnosi sukcesy. Jeśli chodzi o te sukcesy, no to mamy coś takiego, że rozgramia Rosję, atakuje Moskwę, przepraszam, nie Rosję, tylko Moskwę, samą Moskwę stolicę atakuje, a podczas drugiego ataku Moskwy bierze do niewoli wielkiego księcia moskiewskiego. Więc to są naprawdę wielkie sukcesy. I wtedy w 1438, no to też jest przy pomocy, bierze tego księcia Wasyla II, świat jest mały, Wasyl II, słuchajcie, wielki książę moskiewski jest wnukiem Witolda. I Witold sprawował nad nim taką kuratelę, protekcję. Jak był jeszcze, tak, przed ostatnie lata życia, był naprawdę potężnym władcą. I kto pomógł Ulugowi? Jeden z arystokratów, który z perspektywy Moskwy zdradził. On by opowiedział, nazywał się Grigori Protasiewicz. On by odpowiedział, pochodził z, był wojewodą takiego miasta Myceńsk, nie Mińsk, Myceńsk. O, to jest miasto w Rosji, na terenach dawnego księstwa Czernichowskiego. Ale wówczas, w latach 30., to było Wielkie Księstwo Litewskie, te ziemie. Pamiętajcie, jak spojrzycie na mapę, to państwo było naprawdę potężne, wielkie. I naprawdę granice jego kończyły się niedaleko od Moskwy. I on pomógł, no przekazał ważne, najróżniejsze informacje Ulugowi Muhammedowi. Dlaczego? On miał doświadczenie walki z Tatarami. Dostał się do niewoli tatarskiej, Protasiewicz, ale Świdrygiełło się musiał wstawić, między innymi Uluga Mehmeda, żeby go wypuścili, ale Ulug Mehmed się z nim zaprzyjaźnił. Więc pamiętajcie, tak zwany czynnik ludzki jest ważny, towarzyski.
Chemia.
Chemia między nimi. No niestety problem był taki Protasiewicza, że wydało się, że zdradził i podczas, kiedy pod Moskwę dotarł Uluk Mehmed, Muhammed, przepraszam, to Wasyl II zarządził, żeby Grigoriego aresztować i oślepić.
O.
Więc były tak zwane skutki uboczne, konsekwencje. Następnie można powiedzieć, że Hanat Kazański znowu zaszedł za skórę Moskwie, bo jak Moskwa walczyła z Wielkim Nowogrodem, no to Hanat Kazański zaczął atakować Moskwę, bo nie chciał, żeby Moskwa się za bardzo wzmocniła i żeby podporządkowała sobie Wielki Nowogród. I tutaj oczywiście można postawić zarzut, to co wam mówiłem wielokrotnie, że Litwa i Polska były zbyt pasywne. I tu dochodzimy do takiej ciekawej historii, właśnie jak w biografii różnych władców, jak zmieniają się ich priorytety, tak to nazwijmy eufemistycznie, ale chodzi o sojusze. I tym władcą, który w latach 70., to jest bardzo ważny okres, lata 70. XV wieku w historii Moskwy, bo wtedy właśnie to jest ten bardzo ważny moment, podbój Wielkiego Nowogrodu. Przeciwnikiem Moskwy był Ibrahim. Ibrahim miał żonę, która była bardzo wpływową kobietą, która się nazywa Nursultan. I Nursultan potem wyjdzie za mąż i będzie miała duży wpływ na niego za Mengelego Gireja. Tego Hana Krymskiego, który będzie z nami walczył, z Wielkim Księstwem Litewskim i Polską i będzie sojusznikiem Moskwy. Koniec XV wieku, początek XVI. Potem stopniowo zmieni orientację i zostanie naszym sojusznikiem, ale odegra bardzo ważną rolę w historii, bo zniszczy Wielką Ordę, co też Moskwie pomoże. Więc ona była bardzo wpływową, działała zakulisowo i bardzo kochała swojego syna Muhammada Emina. I bardzo chciała, żeby był hanem Kazania. I współpracowała z Moskwą, z Iwanem III, żeby osiągnąć ten cel. Potrafiła względy cara zdobyć. Wyprawiła się między innymi na pielgrzymkę do Mekki i przywiozła stamtąd przepięknego arabskiego konia, który trafił, to słuchajcie, to jest tak jakby przywieźć naprawdę jakiegoś luksusowego, niesamowitego Mercedesa i przekazała go wielkiemu, jak się mówi, księciu, wielki księciu Iwanowi III. Więc miał wsparcie Muhammad Emin, będzie z dłuższymi przerwami rządził, to jest okres przełom XV i XVI wieku. I jak będzie z dłuższymi przerwami, bo właśnie będziemy mieli coś takiego, że w Kazaniu będzie opcja antyrosyjska i prorosyjska. I Rosja to będzie wykorzystywała, rozgrywając te frakcje. Jeffrey Hosking, bardzo dobry historyk, który napisał wiele książek bardzo ważnych o Rosji, postawił taką tezę, że to, co się będzie działo wobec innych państw, właśnie mieszanie frakcji i tak dalej, między innymi według niego wobec Polski w XVIII wieku, te rozgrywki, divide et impera, to Moskwa sobie przećwiczyła właśnie w Hanacie Kazańskim. I jak stracił władzę Mohamed Emin, to mógł zawsze uciec, znaleźć schronienie w Moskwie. W efekcie, na przykład w roku 1500 walczy po stronie Moskwy przeciwko Litwinom i Polakom. Na tych terenach Czernichowszczyzny na przykład bierze udział w szturmie na Putywól, bo Moskwa się nim opiekuje. Ale wywikłał się z tej współpracy tajny współpracownik, współpracownik Muhammad Emin stał się niezależny. Jak w 1505 został hanem, to Rosja go traktowała na zasadzie, że tak naprawdę mogła powiedzieć, od 1487 z krótką przerwą, i tak prezentowała to też do nas, jesteście naszymi wasalami. Natomiast kiedy on w 1505 przy wsparciu Rosji wraca na tron, buntuje się i wypowiada Rosji wojnę. I Rosja walczy z nim, wysyła siły i okazuje się, że ma do czynienia z godnym przeciwnikiem, który pokonuje ją w 1506. I to dwukrotnie, i to zdecydowanie. I jak atakuje, to na przykład oblega Niżny Nowogród I tam jest taka sytuacja, że wśród jeńców są Litwini, czytaj Rusini, przede wszystkim z Ukrainy i z Białorusi, wzięci podczas wojen z Litwą Moskwy. I wypuszcza się ich, mówi, słuchajcie, jeśli zdobędą miasto, no to no będzie problem z rozpoznaniem, więc prawdopodobnie walczycie o własne życie. Dołączacie? Dołączamy. I on wtedy, jak decyduje się na uniezależnienie i na wojnę, no to co robi? Zaczyna wysyłać do nas poselstwa. I mamy poselstwo w 1506, proponuje nam sojusz i wojnę. My jesteśmy zdewastowani po wojnie 1505-1503 i na początku byliśmy niechętni, ale w 1507 wysłaliśmy posła do Kazania. Patrzcie, szerokie horyzonty i tam ten poseł nasz umarł. Niestety, co powoduje, że niestety nie doszło wtedy do współpracy i na początku Kazań walczy sam przeciwko Moskwie, a potem my toczymy wojnę 1507-1508 z Moskwą. Ale generalnie fakt, że Kazań się uniezależnia i walczy, to jest dla nas coś korzystnego, bo inaczej skupiłaby się Moskwa o wiele bardziej na nas. Ta współpraca się intensyfikuje Litwy i Polski z Kazaniem, w momencie, kiedy Moskwa ma znacznie poważniejszego przeciwnika, bo po stronie opcji w Kazaniu antyrosyjskiej staje bardzo ważny gracz, Hanat Krymski, za którym stoi Turcja. Bo pamiętajcie, że to jest lennik turecki, ale który ma bardzo niezależną pozycję i on często może powiedzieć do Turków, dajcie mi ten swój na przykład garnizon, żołnierzy z Kafy, żołnierzy z Morza Czarnego, bo to jest rodzaj kondominium, ja chcę walczyć tam na północy. Girejowie są traktowani, pamiętajcie, jako bo są, to są potomkowie Dżingis Hana, postrzeganego w Wielkim Stepie jako największy władca w dziejach. I gdyby umarli Osmanowie, to było normalnie zapisane w testamencie, Girejowie będą rządzić Imperium Osmańskim.
Wiesz, ale teraz dochodzisz do momentu, na który czekali pewnie słuchacze od poprzedniego podcastu. W końcu się, jak rozumiem, dogaduje Hanat Krymski z tym Kazańskim.
Tak.
Wreszcie.
I wreszcie Girejowie wsadzają swoich ludzi na tron w Kazaniu, więc Moskwa mówi, o kurczę. Myślę, że mówi gorzej. Tutaj możemy po rosyjsku powiedzieć suka, blati, o twoju mać i tak dalej. Taka jest pewnie reakcja.
No bo ich już jest dużo.
Tak, jest wtedy dużo i od 1521 roku mamy ewidentnie wojnę o Kazań między Moskwą i Krymem i w tą wojnę angażuje się oczywiście też w jakim stopniu, jak zobaczycie, Litwa i Polska. Zaraz to wam opowiemy. Ale tutaj, żebyście, jedna dygresja bardzo ważna, bo jest, ja cały czas tym walczę niczym Don Kiszot, możliwe, że to walka z wiatrakami. To nie jest tak, że Moskwa jest jakąś spuścizną Złotej Ordy, despocją mongolską, tatarską. Właśnie paradoksalnie ta centralizująca się Moskwa pod rządami, w sposób bezwzględny, okrutny, centralizująca się i coraz bardziej autorytarna pod rządami Iwana Groźnego, ma naprzeciwko siebie państwo, które jest jak Kazań, Hanat, spadkobiercą Złotej Ordy, więc silna arystokracja, frakcje, partie, można ich rozgrywać, dzielić i tak dalej. I nie ma silnej władzy centralnej. To jest ta różnica. Paradoksalnie spadkobierca prawdziwy Złotej Ordy jest, zderza się z państwem, które jest zbudowane coraz... To jest bezdyskusyjnie, dlatego też towarzysz Stalin, który usta słodsze miał od malin, dlatego tak uwielbiał Iwana Groźnego. Tak? Więc 1515 rok, to jeszcze są czasy, kiedy rządzi ten Muhammad Emin. Mamy sytuację taką, że Zygmunt Stary walczy z Moskwą. Wielki triumf oręża polsko-litewskiego pod Orszą. Dzieci powinny się być z tego torturowane w Polsce, nie zawaham się. Bo tego jest o wiele za mała. Ostrogski, kniaź, hetman po prostu roznosi w pył Moskwę i Zygmunt Stary mówi sobie pewnie tak, dobra, spróbujmy, bo poprawiły się relacje z Krymem. Krym zaczyna z nami współpracować, to teraz spróbujmy z Kazaniem, weźmy ich w kleszcze. teraz robimy kanapkę z Moskwy. I wysyła poselstwo, ale wtedy no źle się czuł właśnie Muhammad Emin, był już starszy, więc było potem wysłane kolejne poselstwo. Niestety nic z tego wtedy nie wychodzi. Muhammad Emin już jest stary, frakcja prorosyjska przeważa, ale rok 1521 mamy już inną sytuację, bo Krym przejął Kazań i Gireja mamy na tronie, więc jest opcja razem. I co się dzieje? Pamiętacie, jak wam opowiadaliśmy o Eustachem albo Ostafieju Daszkiewiczu, wielkim kozaku związanej z rodziną Glińskich i innymi ukraińskimi rodami pochodzenia tatarskiego, sam prawdopodobnie pochodzenia tatarskiego, który jest o nim, że wyglądał jak Tatar, ubierał się jak Tatar, mówił świetnie po tatarsku. On walczy nieraz z Tatarami, ale nieraz też walczy po stronie Tatarów i tutaj rusza ją właśnie on, jego kozacy, Tatarzy kazańscy i Tatarzy krymscy na Moskwę, na miasto, na stolicę i szaleją wokół Moskwy i walczą koło Kazania. Więc mamy naprawdę, widzicie, to jest game changer, odwołując się do angielskiego cerkiewno-słowiańskiego.
A Polacy i Litwini co w tym czasie?
No są właśnie jako kozacy, to przecież się dzieje za pełną, to się dzieje za zgodą Zygmunta Starego. Ale my kończymy wojnę w roku 1522. I teraz pojawia się coś takiego, że kolejną wojnę skończymy z Moskwą w latach 30. Przez kilka lat i potem nie będziemy toczyć długo wojen z Moskwą. I jak weźmiemy ten okres 1521-1552, to mówię to z pełną odpowiedzialnością, że dzieci w polskiej szkole powinny się uczyć tak. Popełniliście, miałeś chamie złoty róg.
Hanie
Polski, bo nazywali Tatarzy polskiego władcę i litewskiego, szczególnie białym hanem. Miałeś biały litewsko-polski jagielloński hanie złoty róg, czyli wcześniej Wielki Nowogród,
a właśnie, mówiliśmy.
A potem miałeś Tatarów kazańskich i krymskich. Trzeba było z nimi wówczas jak najściślej współpracować, a nie tylko okresowo, a nie mieć długie przestoje strategiczne, że wtedy nie współpracowałeś, nie toczyłeś wojen z Rosją. Bo podbój Kazania jest niezwykle ważny. Nastąpi w roku 1552. W latach 30. jesteśmy w sojuszu z Krymem przeciwko Moskwie. Walczymy. I Kazań walczy po naszej stronie. Ale potem, kiedy są zacięte wojny Kazań-Krym kontra Moskwa, my siedzimy i się przyglądamy. I to jest wielki błąd. I w efekcie jest niezwykle symboliczny moment. W roku 1551, na rok przed upadkiem Kazania, zdobyciem go przez Moskwę Iwana Groźnego, zaraz wam pokażę, jak to było ważne, Sium Bike, regentka, która sprawuje władzę, matka Hana. To jest częsta tradycja wśród Mongołów, Tatarów, pozycja kobiety w tym społeczeństwie. Wysyła do nas poselstwo z opcją. To może już być koniec łabędzi śpiew. Walczmy razem. A może zobaczymy, zastanowimy się, co to będzie. Rozpatrzymy. No, to kończy się w ten sposób, że Rosjanie w 1552 roku zdobywają Kazań. Ona sama była córką Beja, bo tak określano władcę Nogajów. To jest ten lud turecki mieszkający od Kazania, od Astrachania na wschód, dzisiejszy Kazachstan. Opowiemy wam o nim, jak będziemy jechać dalej naszą karawaną w następnym odcinku. I jakie są historie tych Tatarów? Oczywiście tak jak wielu Polaków, Litwinów, Ukraińców, wybitnych, ma korzenie tatarskie, tak samo jest z Rosjanami. Jej syn, który był małoletnim hanem, ona właśnie sprawowała władzę za niego, regencja, po podboju hanatu został prawosławnym. Przeszedł na prawosławie i spotkamy go w roku 1563 w szeregach armii Moskali, jak szturmuje z nimi Połock, walcząc z Polakami i Litwinami. Bardzo ważne miasto na Białorusi. I kolejna historia, to kazania broni jest jego ostatnim hanem Edygler. Tak się nazywa ostatni han kazania, który przegra w 1552. Można powiedzieć, my skądś znamy, to jest pechowa rodzina, bo to jest prawnuk Achmeta. To jest ta rodzina, za co, jak gdzieś zasiądą na tronie, to jest katastrofa. No niestety, jakiś ktoś rzucił urok. To jest jego prawnuk i syn Hana Astrachania. O Astrachaniu też wam opowiemy, jak będziemy mówić o Nogajach. On też przechodzi na prawosławie i następnie walczy przeciwko Krymowi, Tatarom krymskim, a następnie walczy na terenie Białorusi przeciwko nam. Więc macie coś takiego, że człowiek, który w młodości walczy przeciw Moskwie, potem zostaje moskwiczaninem, moskhalem. Takie są były te częste losy. Ta bitwa jest niezwykle ważna, zdobycie Kazania. Filmy powstawały, tak, od Eisensteina, pokazujące Iwana Groźnego. Dlaczego? Bo tak jak wam mówiliśmy, strategiczny punkt jest ważna bardzo w historii Moskwy, bo po raz pierwszy mamy podbój państwa, jakiegoś terytorium, gdzie nie ma Słowian. To nie jest Ruś. Aha. Tak? I dlatego to jest tak ważne, oczywiście oni zaczęli się tytułować władcy Moskwy, są od, Iwan Groźny się koronował na cara. To będzie dla nas coraz poważniejsze
wyznanie. Ale to powiedziałbyś, że to jest początek rosyjskiego imperializmu, tej idei?
Bardzo ważny element, tak, moment. Bo co 1547 koronuje się na cara, będzie się też tytułował carem kazańskim, czytaj hanem, bo tak tytułowano się, ale co jest ważne, jak w Moskwie, Plac Czerwony, ta cerkiew, wspaniała, piękna, oryginalna, tak, Bazyla Wasyla Błogosławionego, bardzo charakterystyczna, symbol Moskwy, tak, z tymi wszystkimi kopułkami, zostaje zbudowana, żeby upamiętnić jako akt dziękczynienia za zdobycie Kazania. Więc nawet to pokazuje. I zobaczcie, co jest jeszcze bardziej niesamowite, bo ja wam mówiłem o tym, nie ulegnijcie tym historiom, tych domorosłych polskich znawców Wielkiego Stepu i ludów turkijskich, bo są dramatycznie często, o Jezus Maria, nie wiem jak to powiedzieć, i tu Isa i Mariam, tak? Dlaczego? Dlatego, że jaka jest propaganda wtedy Rosji? Propaganda jest taka, że to były ziemie, to co oni podbijają, to jest ich. Że tam, co jest kłamstwem kompletnym, że w średniowieczu mieszkali tam Rusini, przybyli straszni Bułgarzy, nazywani Hołotą. Rosja się nazywa nawet tutejszymi i oni podbili, a teraz jest sprawiedliwość dziejowa. To jest wszystko bzdura. Tam nie było ludności słowiańskiej. Ale macie historię, my tu już byliśmy. Tą historię, co będziemy mieć na przykład o Krymie, tą całą opowieść. To zobaczycie, będzie ta sama opowieść o Astrachaniu. Drugi bardzo ciekawy motyw, on się zaczytywał, oczywiście w Biblii był nawet można powiedzieć Iwan Groźny, tak? W bardzo takim no, gorącym, fanatycznym, prawosławnym chrześcijaninem i zaczytywał się w Księdze Królów. I tam jest opis dla niej, i to przekładał, pisząc w różnych listach, że jest, on jest niczym właśnie Salomon, niczym Dawid, Izrael, który walczy z Filistynami i walczy z Kananejczykami. Pomiędzy nimi jest. I kto to są ci Filistyni i Kananejczycy? Z jednej strony są Litwini i Polacy, a z drugiej strony są Tatarzy. Mamy Ismaelitów i Hagarytów. Mamy, czyli mamy coś takiego, że Polacy, przykro mi, jesteście jednym worku. Jesteście jednym worku z Tatarami.
I Filistynami.
Jako ci, prawda, sojusznicy Bisurmanów, Pochańców, wrogowie prawdziwej wiary. I te odwoływania się do Biblii są bardzo częste w korespondencji niesamowitej z Andrzejem Kurbskim. Często tutaj, jak widzicie, mamy ludzi, którzy są uchodźcami politycznymi, takimi jak on, książę, który odegrał kluczową rolę w zdobyciu Kazania, on został nawet ranny podczas walk, a który uciekł do Wielkiego Księstwa do Polski. Oczywiście jego rodzina zapłaciła za tą straszną cenę, ja Iwan Groźny wpadł w szał i stał się tak naprawdę takim symbolem emigracji politycznej. Był przeciwnikiem samodzierżawia, był właśnie zwolennikiem tego okresu w historii Moskwy, kiedy była o wiele silniejsza arystokracja, bo Moskwa to nie jest tylko samodzierżawie. I otrzymał od Zygmunta II nadania ziemskie na Wołyniu. To można powiedzieć, Wołyń, miejsce, gdzie znajdują schronienie uchodźcy politycznie. Pamiętacie księcia Tweru Michała, że też tam trafił. Kowel na przykład, to są te tereny. Tam też umrze, tam zostanie pochowany Kurbski w monasterze koło Kowla. On nie przetrwał niestety ten monaster. I on się tam bardzo zżył. Zbliżył się do Konstantego Ostrogskiego. Nie tego spod Orszy, tylko tego, który był protektorem prawosławia. Miał też spory, na przykład z Wiśniowieckimi się nie lubił, kłócił się z nimi, ale można powiedzieć, zintegrował się z elitami ruskimi Wołynia. I jego historia też pokazuje właśnie to, jak pokręcone są te losy, ten węzeł gordyjski polsko-ukraińsko-białorusko-rosyjski mimo wszystko, tak? Ja odrzucam oczywiście te wszystkie ruskie miry i te bzdury, ale na przykładzie biografii tych ludzi co widzimy? Jego syn z Wołynia przeniósł się do Wielkiego Księstwa Litewskiego, do Białorusi i przeszedł na katolicyzm. Można powiedzieć, stał się Polakiem, tak? Natomiast jego prawnukowie z tej Białorusi przeniosą się do Rosji, przejdą na prawosławie i historia zatoczyła koło. Zdrajca z perspektywy Iwana Groźnego ucieka, a tu prawnukowie marnotrawni wracają i zostają Rosjanami. To jest koniec XVII wieku. Wybierają opcję rosyjską. I tu się zatrzymujemy.
Zostawiając naszych słuchaczy, czyli z perspektywy Iwana Groźnego, Filistynów.
Tak.
Pewnie wszyscy pamiętają.
Polistyni.
A
Palestyńczycy, Polistyńczycy.
Pewnie wszyscy pamiętają film Jima Jarmusza, w którym chyba Iggy Pop gra jednego z włóczęgów, który czyta innym, chyba nie umiejącym czytać, Pismo Święte, i tam najbardziej przerażającą nacją są Filistyni. I ci przerażeni, niepiśmienni słuchają, a kim są Filistyni? Kimś najgorszym, mówi Iggy Pop, który gra zresztą tam kobietę, żeby było ciekawe. No to dzisiaj się państwo dowiedzieli, że państwo są z perspektywy Iwana Groźnego właśnie Filistynami. Kim są państwo jeszcze, to za tydzień w kolejnym odcinku podcastu Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti. Do usłyszenia za tydzień mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tok.fm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.